Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Dialog katolicko-luterański jest trudny, ale trzeba go prowadzić ufnie i cierpliwie, podejmując też różnice w dziedzinie antropologii i etyki, wskazał papież, spotykając się z luteranami.
Przed chciwością, która niszczy ludzkie relacje, ostrzegł Franciszek na porannej mszy.
Otworzenie w Europie kultury życia i nadziei zaapelowali katoliccy biskupi obrządków wschodnich.
Witamy Państwa 21 października i zapraszamy na nasz serwis informacyjny.
Dialog katolicko-luterański trwa już od pół wieku, przypomniał o tym papież, spotykając się z delegacją Światowej Federacji Luterańskiej i przedstawicielami Luterańsko-Katolickiej Komisji do Spraw Jedności.
Z poczuciem głębokiej wdzięczności do Pana Jezusa Chrystusa patrzę na liczne postępy relacji katolicko-luterańskich w ostatnich dziesięcioleciach. Dokonano ich nie tylko w dialogu teologicznym, ale także przez braterską współpracę w wielu dziedzinach duszpasterstwa, a zwłaszcza przez rozwijanie ekumenizmu duchowego. To właśnie on jest w pewnym sensie duszą naszej drogi ku pełnej komunii i pozwala już teraz zakosztować niektórych jej owoców, nawet jeśli są one niedoskonałe. Na tyle, na ile przybliżamy się w pokorze do ducha naszego Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy pewni, że zbliżamy się też między sobą. A na ile prosimy Pana o dar jedności, jesteśmy pewni, że weźmie On nas za rękę i że to On będzie nas prowadzić. Trzeba pozwolić, aby wzięły nas ręce Pana Jezusa Chrystusa.
Franciszek nawiązał do wydanego w tym roku przez Luterańsko-Katolicką Komisję do Spraw Jedności, której przedstawiciele obecni byli na audiencji, dokumentu związanego ze zbliżającym się 500-leciem reformacji. Nosi on tytuł Od konfliktu do komunii. Papież podkreślił potrzebę dialogu o historycznych realiach reformacji, jej konsekwencjach i reakcjach na nią.
Katolicy i luteranie mogą prosić o przebaczenie za szkody wyrządzone sobie nawzajem i za grzechy popełnione wobec Boga. Możemy zarazem cieszyć się z tęsknoty za jednością, którą Pan rozbudził w naszych sercach, a która pozwala nam spoglądać w przyszłość z nadzieją. W świetle drogi przebytej w tych kilkudziesięciu latach i tylu przykładów braterskiej wspólnoty między luteranami i katolikami, których byliśmy świadkami, jestem pewny, że wspierani ufnością w łaskę daną nam w Panu Jezusie Chrystusie, będziemy mogli zdążać dalej szlakiem dialogu i jedności, podejmując zasadnicze kwestie, jak różnice wyłaniające się w dziedzinie antropologii i etyki. Trudności oczywiście nie brakuje i nadal nie będzie brakowało. Będą one jeszcze wymagały cierpliwości, dialogu i wzajemnego zrozumienia, ale nie lękajmy się.
Ojciec Święty przypomniał częste stwierdzenie Benedykta XVI, że jedność nie jest przede wszystkim owocem naszych wysiłków, ale działania Ducha Świętego.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. 66-letni Kenneth Francis Hackett, żonaty i ojciec dwojga dzieci, nie jest w Watykanie osobą nieznaną. Przez długi czas stał na czele amerykańskiej organizacji charytatywnej Catholic Relief Service i należał w związku z tym do papieskiej rady Cor Unum. Był też przez 8 lat wiceprzewodniczącym Caritas Internationalis.
Chciwość zagraża człowiekowi, niszczy rodziny i relacje z innymi. Jednak w naszej postawie nie chodzi o wybór ubóstwa dla niego samego, ale o korzystanie z darowanych nam przez Boga dóbr, by wspierać potrzebujących. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Franciszek nawiązał w homilii do jezusowej przypowieści o posiadaczu urodzajnego pola, który zamierza urządzić sobie dostatnie życie na bazie zgromadzonych bogactw.
To jest codzienny problem. Ileż widzimy rodzin rozbitych z powodu pieniędzy, brat przeciw bratu, ojciec przeciw synowi. To pierwsza rzecz, której dokonuje przywiązanie do pieniędzy, zniszczenie. Pieniądze służą do tak wielu dobrych rzeczy, licznych dzieł na rzecz rozwoju ludzkości. Jednak jeśli Twoje serce jest do nich przywiązane, wtedy cię niszczą. Posiadać więcej i więcej. To cię prowadzi do bałwochwalstwa, niszczy ci relacje z innymi. I nie chodzi tu o pieniądze, ale o postawę, którą nazywamy chciwością. Ta chciwość cię zaraża, bo każe ci myśleć o wszystkim jedynie w odniesieniu do pieniędzy. To jest jak choroba. A na koniec, i to jest najważniejsze, chciwość jest narzędziem bałwochwalstwa, bo idzie drogą przeciwną tej, którą Bóg przemierzył z nami. A ta Boża droga jest taka, pokora, uniżenie, aby służyć. Tymczasem chciwość prowadzi w drugą stronę. Ty, który jesteś biedakiem, czynisz się Bogiem dla marności. Oto bałwochwalstwo.
Jak przypomniał papież, Jezus często wypowiadał się przeciwko takiej postawie, mówiąc, by nie służyć dwom panom. Zachęcał jednocześnie, by ufać Bogu, a nie własnej przemyślności, która ostatecznie staje się głupotą godzącą w życie i międzyludzkie braterstwo.
Pan wskazuje nam drogę. Nie jest to droga ubóstwa dla ubóstwa. Nie. To droga ubóstwa jako narzędzia, by to Bóg był Bogiem i jedynym Panem, a nie złoty Bożek. A wszystkie dobra, jakie posiadamy, Pan nam daje, by popychać do przodu świat i ludzkość, by pomagać innym. Niech dzisiaj pozostanie w naszym sercu słowo Pana. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.
Choć Kościół nie utożsamia się z żadną kulturą, jest jednak świadom doniosłości dialogu z różnymi kulturami obecnymi na kontynencie europejskim. Jest nie do pomyślenia głoszenie Chrystusa poza historią. Przeciwnie, spotkanie z Chrystusem w dziejach rodzi kulturę, a jest to kultura życia. Piszą o tym katoliccy biskupi Obrządków Wschodnich na zakończenie swojego dorocznego spotkania. Odbyło się ono w Koszycach na Słowacji, wpisując się w obchody 1150-lecia przybycia świętych Cyryla i Metodego na tamte tereny. Właśnie kulturowy kontekst głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie był przedmiotem obrad, biorąc również pod uwagę, że Koszyce są w tym roku europejską stolicą kultury.
W komunikacie końcowym spotkania podkreślono chrześcijański charakter korzeni Starego Kontynentu, bez czego niemożliwe jest stworzenie trwałego społeczeństwa opartego na wartościach etycznych oraz zapewniającego wszystkim pokój i sprawiedliwość. Kultura bez Boga prowadzi człowieka do rozpaczy i śmierci, czytamy w dokumencie. My bronimy kultury życia i nadziei, kultury zdolnej do przyjęcia człowieka we wszystkich jego wymiarach, wzbudzając braterstwo, miłość, przyjaźń i solidarność, szczególnie wobec ubogich, emigrantów i opuszczonych. Jest to kultura godna swej nazwy, która zawiera w sobie cześć dla Boga miłującego człowieka.
W kontekście starań o kulturę życia, nadziei i pokoju, europejscy biskupi Obrządków Wschodnich zwrócili uwagę na dramatyczną sytuację chrześcijan w Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Wyrazili nadzieję, że droga pokojowych negocjacji zostanie podjęta z większym zdecydowaniem i wolą polityczną, prowadząc do zawieszenia broni i przerwania spirali przemocy w poszanowaniu dla wszystkich wspólnot religijnych regionu.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Mija pół roku od uprowadzenia w Syrii dwóch biskupów, grecko-prawosławnego metropolity Aleppo oraz syryjsko-prawosławnego metropolity tego samego miasta. Pracujemy nad tą sprawą, podtrzymując nasze obietnice i poszukiwania. Nie zapomnieliśmy o tym. Kontynuujemy nasze wysiłki w taki sposób, by doprowadzić do ich uwolnienia, powiedział szef libańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Abbas Ibrahim.
Obaj biskupi zostali porwani na północy Syrii 22 kwietnia w czasie misji mającej na celu uwolnienie porwanych 4 miesiące wcześniej księży. Do dzisiaj żadne ugrupowanie do porwania się nie przyznało. Rząd w Damaszku sugerował jednak, że za uprowadzeniem mogą stać czeczeńscy islamiści. Libańskie media podały, że mediacje w sprawie uwolnienia hierarchów podjęła również Rosja. Jednak mimo tak wielu wysiłków do tej pory ich los pozostaje nieznany.
Do kolejnego dramatycznego w skutkach ataku na chrześcijański kościół doszło w Uarak al-Hadra na przedmieściach Kairu w Egipcie. Nieznani sprawcy na motocyklach ostrzelali wychodzących z koptyjskiego kościoła uczestników uroczystości ślubnej. Na skutek ataku 3 osoby zginęły na miejscu, w tym 1 dziecko. 4. uczestnik liturgii zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. W kairskich szpitalach przebywa nadal 11 osób ciężko rannych.
Jak do tej pory policji nie udało się ustalić sprawców zamachu, ani też nikt nie przyznał się do jego przeprowadzenia. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że atakujący strzelali na oślep. Znalazłem kobietę siedzącą na krześle z licznymi ranami od kul, całą zakrwawioną, powiedział jeden z nich. Kilka innych osób leżało koło niej. Koptyjski ksiądz Thomas Dawood Ibrahim był w momencie ataku w kościele. To, co się stało, jest zniewagą dla Egiptu. To nie było skierowane tylko przeciwko koptyjskim chrześcijanom. Sami burzymy nasz własny kraj, powiedział duchowny.
Minął rok od porwania w Demokratycznej Republice Konga trzech augustianów asumpcjonistów. Duchowni, pochodzenia miejscowego, zostali uprowadzeni z parafii w rejonie Beni w północnym Kiwu, gdzie pracowali. Mimo wysiłków władz kościelnych nie udało się nawiązać kontaktu ani z porwanymi, ani z porywaczami. Nie wiadomo nawet, czy zakonnicy jeszcze żyją.
Uprowadzenie asumpcjonistów nie było w rejonie Beni incydentem odosobnionym. Oblicza się, że podobny los spotkał tam około 800 osób. Ostatni taki przypadek to porwanie kongijskiego lekarza pracującego w ośrodku medycznym Maboya. Przypuszcza się, że za większością porwań stoi koalicja ugandyjskich ugrupowań rebelianckich działająca na terenie Konga, a związana z somalijskimi islamistami z ruchu Al-Shabaab.
Dwóch chrześcijańskich duchownych zamordowano w Kenii. Obaj należeli do protestanckich wspólnot ewangelikalnych. Ciało pastora Charlesa Matole znaleziono wczoraj w jednym z kościołów w Mombasie. Zabójca zaskoczył swoją ofiarę w czasie przygotowywania niedzielnego kazania, zabijając duchownego strzałem w głowę. Z kolei dzień wcześniej, w lesie oddalonym 60 kilometrów od Mombasy, odkryto ciało innego pastora, Ebrahima Kidaty. Duchowny został najprawdopodobniej uduszony.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Jutro Parlament Europejski ma debatować i głosować nad rezolucją uznającą aborcję za prawo podstawowe. Dokument przygotowany został przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Unii Europejskiej. Zdaniem biskupa Henryka Tomasika to kolejna próba eliminowania Boga z życia publicznego.
Wciąż kojarzą mi się słynne słowa ojca świętego Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich błoniach. Świat chce uczynić Pana Boga wielkim nieobecnym. Czyni to w różny sposób. Nie mówiąc o Panu Bogu, walcząc z prawdą o istnieniu Pana Boga, walcząc z Ewangelią, ale najbardziej aktywny ten wymiar walki z Panem Bogiem w tej chwili rozgrywa się na płaszczyźnie zasad moralnych.
Rezolucja wzywa również do zmiany regulacji państwowych w celu ograniczenia korzystania z wolności religijnej, wolności sumienia i sprzeciwu sumienia. Co prawda dokument jest jedynie stanowiskiem politycznym, niemniej jednak może być formą nacisku zmierzającą do zmiany ustawodawstwa krajowego. W kościołach całej Polski odbyły się wczoraj badania niedzielnych praktyk religijnych. Liczone są zarówno osoby, które przyszły na mszę świętą, czyli tak zwani dominicantes, jak i ci, którzy przystąpili do komunii świętej, czyli tak zwani comunicantes. Celem badania jest poznanie poziomu religijnego w Polsce, podkreśla ksiądz Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Praktyki religijne, czyli właśnie to, czy Polacy chodzą do kościoła, jest jednym z podstawowych wskaźników, czyli tym, co informuje nas o tym, jak religijne jest polskie społeczeństwo. Mając dane z każdego roku od 30 lat, widzimy, że liczba osób, które praktykują co niedzielę, nie zmienia się dramatycznie, chociaż z roku na rok obserwujemy nieznaczny spadek tego wskaźnika dominicantes.
Pełne dane za rok 2013 zostaną opracowane i opublikowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w maju przyszłego roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.